Dzisiaj można powiedzieć, że chciałbym kontynuować to, co ostatnio rozważaliśmy o Jezusie, że jest kimś więcej niż może ci się wydawać. Można powiedzieć, że całe Słowo, cała Biblia, cały Nowy Testament pokazuje, że Jezus jest kimś więcej niż się ludziom może wydawać. Ale tak nawiązując do słów Pana, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza znowu. Rozdział znowu 12. I tak, na wstęp, jakby, co się dzieje w tym rozdziale 12, co jest kontekstem tego, co będziemy rozważać. Jezus mówi o sobie, że jest kimś więcej niż świątynią. To jest to, co rozważaliśmy ostatnio. Jezus uzdrawia człowieka z ludzką ręką. Sabat, co rozwściecza faryzeuszy, którzy zastanawiają się, jak, co zrobić, żeby go zabić. Jezus uzdrawia wszystkich, jeszcze czytamy, którzy za nim szli. I Mateusz pisze, że w Jezusie wypełniły się słowa, które były zapisane w księdze Izajasza, o których mówi. Mówi, że takie słowa wypełniły się w Jezusie. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu trającego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. W imieniu Jezusa.
Amen.
Bo to w Jezusie się wypełniły te słowa. Czytamy, jak Mateusz powiedział. I dalej, co się dzieje w tym rozdziale? Czytamy, że Jezus uzdrawia człowieka opętanego przez demona. Przez co faryzeusze próbują go oskarżyć, że wygania demony mocą Belzebuba, księcia demonów. I Jezus tłumaczy im, że to jest nieprawda, że nie ma możliwości, żeby szatan wyganiał szatana, że żadne rozdwojone królestwo nie jest w stanie się ostać. Mówi, że wygania demony i zdrawia mocą Ducha Świętego, Ducha Bożego, tak Jezus powiedział. I że wraz z Jezusem nadeszło Królestwo Boże. To, co dzisiaj już było wspomniane. Jezus tłumaczy im, że grzeszą przeciwko Duchowi przez to, że nie chcą uznać Jezusa jako tego, którego należy wierzyć. Przez to nie uznają autorytetu Jezusa. Ci ludzie, którzy odrzucają Jezusa, nie uznają autorytetu Jezusa i odrzucają Go tym samym oraz Jego Słowo, i grzech ten nie będzie im odpuszczony ani teraz, ani w przyszłym wieku, czytamy. Jezus tłumaczy też, że możemy rozpoznać drzewo po jego owocach, jeśli są dobre czy złe. I chciał pokazać Jezus też przez to, że jego dobre czyny świadczyły o nim samym. Jak to zresztą raz powiedział, że same czyny świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. I że nawet jeśli nie możecie uwierzyć, to chociaż przez te czyny wierzcie to, co robię. Jezus z tym, co robił, jakby dawał świadectwo, Ojciec dawał świadectwo, że rzeczywiście Jezus jest tym, którego On posłał, że jest Synem, że jest wybranym. Tym jedynym. I to Jezus mówi w tym rozdziale. I kiedy oni nie chcą go słuchać, to Jezus mówi im takie słowa. To jest 12 rozdział Mateusza, 38 werset do 42, gdzie mówi: wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. Już kiedyś też rozważone było to, że żyć, kiedy ktoś jakby z takim autorytetem wypowiadał się na różne tematy, to jakby Żydzi oczekiwali ci faryzeusze, że ta osoba, czy ten rabbi, czy ktoś da rzeczywiście znak jakiś z nieba, który potwierdzi to, że to, co mówi, jest prawdą. I oni chcieli znak, a Jezus, odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza, proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni, 3 noce, i Syn Człowieczy będzie wolny ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. I na tym chciałbym, żebyśmy się skupili. Oto tutaj jest więcej niż Salomon. Co to oznacza? Co Jezus ma na myśli, mówiąc to? I co jego słuchacze, ci faryzeusze, którzy usłyszeli te słowa, co mogli, co myśleli wtedy, jak mogli, co mogli tym myśleć, że tutaj jest więcej niż Salomon. I musimy tą historię przeczytać sobie, gdy królowa Saby odwiedziła Salomona, przyjechała do niego. Przeczytamy sobie, ona jest zapisana w 2 miejscach, w 1 Księdze Królewskiej i w 2 Księdze Kronik. Prawie takie same są te historie, może z wyjątkiem paru szczególnych słów, więc będziemy je wykorzystać z nich obu, ale przeczytajmy sobie właśnie z tej 1 Księgi Królewskiej może tą historię, żebyśmy znali kontekst, jeśli wiesz, że znamy, my jednak jesteśmy już z Jezusem trochę czasu, więc dobrze, znamy tą historię pewnie, ale w ramach przypomnienia, żebyśmy zobaczyli, co tam ona mówi. I czytamy tą 10 rozdział 1 Księgi Królewskiej od 1 wersetu. Czytamy tak. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Przybyła do Jeruzalemu z nadzwyczajnie wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania. I nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla: prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki. Ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Po czym podarowała królowi 120 talentów złota, nieogromną ilość wonności, drogich kamieni. Nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. I tam jeszcze okręty zbudowali, przypłynęło drewno. No i na koniec czytamy, król Salomon zaś podarował królowi Saby wszystko, czego zapragnęła i co sobie wyprosiła, oprócz tego, co jej darował od siebie, jako król Salomon. Potem ona wybrała się w drogę powrotną i pojechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami. Mamy 2 postaci tutaj, o których Jezus wspomina w tym zdaniu, są w tym jednym wersecie tak naprawdę. O królowej, tej z południa, to jest królowa Saby, i o Salomonie. I na początku tak sobie myślałem, cały czas mi to chodziło tak w sercu, te słowo właśnie, że więcej niż Salomon, ale tak sobie myślałem, co to można powiedzieć sobie o tym wszystkim. A jednak Jezus mi pokazał, że można. Można więcej powiedzieć. I może niby się to zna, ale ale można zobaczyć dużo na temat Jezusa w tym wszystkim. I pierwsze co, jakby to pierwsza osoba, tak, królowa Saby. Wiemy, że to już pewnie też nieraz słyszeliśmy kazania na ten temat, że przebyła bardzo długą drogę, że bardzo długo jej to zajęło. Ktoś tam kiedyś wyliczał, że mogło to nawet zająć kilka miesięcy, żeby dotrzeć z tego królestwa tam do Izraela wtedy, do Jerozolimy, żeby się spotkać z Salomonem. I pierwsze co, to czytamy, że wybrała się do niego, żeby go doświadczyć. W sumie chciała go wypróbować, czy rzeczywiście tak jest, jak słyszała u siebie. Bo mówiono na jego temat, że jest taki mądry. Salomon słynął z wielu rzeczy w sumie. No i chciała go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań, czytamy. Czytamy też, że ona rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Nie tylko pytania w sumie. Wiesz, że ta królowa Saby w ogóle jakby pokazuje też każdego z nas. Mimo, że może nie jesteśmy tutaj tak fizycznie w tym świecie królami, królowymi, to jednak w duchowej rzeczywistości jesteśmy. Bo jesteśmy w Jezusie. A Jezus jest królem.
Amen.
Będziemy dalej mówić. Ale tak jak ona, tak i my możemy przychodzić do Pana, do Jezusa, stawiać Mu trudne pytania też. Tak jak ona chciała stawiać trudne pytania. Jezusowi też stawiają trudne pytania czasami, bo naprawdę chcieli usłyszeć odpowiedź, a czasami dlatego, żeby go tam złapać na przykład na jakimś słowie. Faryzeuszy często i uczeni w piśmie. Rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Tak jak my też teraz możemy rozmawiać z Jezusem o wszystkim, co masz na sercu. Tak jak królowa Saby, możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu wszystko, co masz, co jest na Twoim sercu. O czym myślisz, co przeżywasz, o Twoich problemach, o Twoich radościach. Możesz dziękować Jezusowi, możesz mówić Mu wszystko. I czytamy, że gdy zobaczyła i usłyszała wszystko u Salomona, to powiedziała, że prawdą okazało się to, co o Twoich sprawach i o Twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o Tobie słyszałam. I mówi właśnie tutaj jeszcze te słowa, szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Ci Twoi słudzy, którzy stoją przed Tobą, że mogą oni zawsze słuchać Twojej mądrości. Ona nie mogła zawsze słuchać mądrości Salomona. Ona musiała jechać bardzo długą drogę. Nie mogła tam zostać tak naprawdę. W sumie to może zdarzyło się to raz w jej życiu. Nie czytamy, żeby kiedykolwiek drugi raz go odwiedziła. Nie wiemy, czy dzieje się kiedykolwiek, może jeszcze w przyszłości. Są tam różne jakieś legendy i tak dalej na ten temat, ale Słowo Boże nic nie mówi na ten temat, więc nie wiadomo. Może było, może nie, ale ona mówi, szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Ci ludzie, którzy byli tam wtedy, którzy służyli Salomonowi, którzy mogli przebywać wtedy na jego dworze, którzy mieli z nim styczność. Ona uważała, że to są naprawdę szczęśliwi ludzie, którzy mogli go słuchać wtedy, zawsze. Tak tutaj jest to słowo użyte, nie tylko raz w życiu, nie tylko raz na ileś miesięcy czy lat, ale zawsze. Mądrości Salomona. I czytamy, że królowa, widząc to wszystko, możemy powiedzieć, że zobaczyła, jak wielki jest Bóg, prawda? Który to wszystko uczynił dla Salomona, bo ona powiedziała, że to jest takie błogosławieństwo, że niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na swoim tronie jako króla z ramienia Pana, Boga Twego. Dlatego Bóg Twój umiłował Izraela, aby się ostał na wieki. Ustanowił Cię nad nim królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. I tak sobie się zastanawiałem, dlaczego akurat ta królowa stanie na sądzie i potępi to pokolenie, które odrzuciło Jezusa. W sumie można powiedzieć, każde pokolenie, które odrzuciło Jezusa. Nie tylko akurat tamte, ale przede wszystkim do nich Jezus mówił. Dlaczego akurat ona, bo w sumie ona była poganką. nie była z Izraela, ona była z innego kraju. I mówiąc to, Jezus w ogóle podejrzewam, że pewnie bardzo rozzłościł tych faryzeuszy, bo nieraz, kiedy Jezus wspominał na przykład o takich sytuacjach, że o wdowie z Sarepty, że kiedy była wtedy głód i susza, to wiele było wdów w Izraelu, a jednak przyszedł do tych. Tak samo o Naamanie wspomniał, że było wielu trędowatych, a jednak tylko ten został uzdrowiony. I wtedy faryzeusze bardzo się zdenerwowali, czy tam, bo ich to bolało. Bo oni się uważali, że jako Izrael, jako te dzieci Abrahama, oni z automatu są dziećmi Abrahama, z automatu wszystko im się należy, tylko z tego względu, że mieli urodzenie, że mieli ten rodowód, że tak powiem. A mimo to Jezus nie patrzył tylko na rodowód, nie patrzył tylko na to, gdzie się urodzili, ale patrzył przede wszystkim na serce człowieka. I tak samo ta kobieta, ona, ta królowa była poganką, więc Jezus mówiąc to, znowu dał im taki przytyczek w nos, tym ludziom, tym, którzy go słuchali, że znowu ktoś spoza Izraela zareagował lepiej niż wy wszyscy tutaj. Ona przebyła tą bardzo długą podróż, czytamy. To ileś miesięcy. I ostatecznie oprócz tego, że zobaczyła i poznała chwałę Boga, to sama zaczęła chwalić i błogosławić Boga, bo nie można być zbawionym przez to, że się lubi Salomona. Nigdy nie było czegoś takiego w Biblii, że przez to, że przyjedziesz odwiedzić Salomona, to jesteś zbawiony. Nigdy Bóg tak nie powiedział. Ale mimo wszystko widzimy, że kiedy ona po prostu zobaczyła tą całą chwałę, która się tam dzieje, to jak Salomon funkcjonuje, jak tam jest bogactwo, ta świątynia, co on robił w ogóle, jak jego służba, jakie ci jego dostojnicy tam żyli z nim i tą jego mądrość, to ona zobaczyła w tym chwałę Bożą tak naprawdę. Ona powiedziała, że błogosławiony jest Bóg, który ci to wszystko ustanowił, który ciebie ustanowił na tym tronie. Nie chwaliła Jego, że ty jesteś taki wspaniały, dobrze, że ty siedzisz, tylko zaczęła chwalić Boga. Więc to jest jej pewnie poczytane za sprawiedliwość. Dlatego Jezus o niej też mówi dobrze, że ona wstanie na tym sądzie i potępi tych ludzi. Bo po pierwsze wierzy, że będzie zbawiona, będzie razem z nami, bo uwierzyła Bogu. Uwierzyła Bogu, zaczęła Go chwalić przez to, że zobaczyła tą wielką chwałę Salomona i doświadczyła tego na własnej skórze. To po drugie, przez to też, że ona zadała sobie ten trud, żeby zobaczyć to, rzeczywiście ujrzeć. Natomiast ci ludzie, którzy wtedy słuchali Jezusa, ci faryzeusze, którzy żądali znaku, oni mieli Jezusa na wyciągnięcie ręki. Oni nie musieli jechać gdzieś daleko, bo Jezus przyszedł do swoich. On nie był gdzieś na drugim końcu świata. Nie był ukryty, był dostępny dla wszystkich praktycznie. Każdy mógł przyjść praktycznie. Każdy wiedział, gdzie Jezus jest. Było o nim słychać na całym Izraelu. A mimo to oni nie chcieli uwierzyć. Oni nie mieli zamknięte oczy na chwałę Jezusa, na to, co Jezus czynił, na to wszystkie, co czytamy, że wyganiał demony, że uzdrawiał ludzi, że to wszystkie cuda, które robił, one świadczyły o tym, że nad nim jest Duch Boży, że nad nim jest chwała Boża, że on jest kimś więcej, niż im się wydaje, że tak powiem. A mimo to, widząc to wszystko, oni nie chcieli tego przyjąć. Oni nie chcieli przyjąć Jezusa, odrzucili Go, chcieli Go zabić. Natomiast ona, gdy zobaczyła chwałę Salomona, to uwierzyła Bogu i zaczęła oddawać Mu cześć. Więc to jest jedna strona tej wypowiedzi Jezusa, że Jezus mówi też właśnie o niej i o tym, i o nich naprawdę, porównując ją do nich, do tych ludzi, którzy nie chcieli przyjąć Jezusa, którzy odrzucali Jego osobę, Jego autorytet, to, że On rzeczywiście jest wybranym przez Ojca, tym posłanym Synem jedynym, tym, o którym mówił, że jest, jak to Jezus mówi. Dopóki nie uwierzycie to, kim jestem, to, kim mówi, że jestem, to umrzecie w grzechach waszych. A kim ty jesteś? No, tak mówią. Mówi tym, kim wam mówię, od początku, kim jestem. Cały czas wam mówię, ale nie chcecie mnie słuchać. Mówi, bo nie mam was miejsca na moje słowo. Nie chcieli słuchać słów Jezusa. I oprócz tej królowej Saby Jezus wspomina też osobę Salomona w tej wypowiedzi. I można powiedzieć, że ta to jest jakby nawet większy nacisk na tą osobę Salomona. Jakby co to znaczy, że jest większy niż Salomon? I pewnie można by było dużo mówić na ten temat. Ale to, co tak Jezus mi pokazał teraz, to jakby pierwsze, co to jest, to kim był Salomon w ogóle? Jeśli nie wiemy, no to Salomon był królem Izraela, był synem, następcą króla Dawida, prorokiem też, ponieważ wypowiadał różne słowa, które są zaliczane jako proroctwa też, przyszłe o Jezusie. Nazywano go wielkim budowniczym, tak czytamy, bo ze względu na wybudowanie wielkiej świątyni w Izraelu, w Jerozolimie, tą taką, która miała największą chwałę, że tak powiem, czytamy, że na te kolejne świątynie już nigdy nie dorastały do pięt tej pierwszej, że tak powiem, która była pełna chwały pańskiej, gdzie sam Bóg zamieszkał, wtedy czytamy. Swój dwór uczynił ośrodkiem kultury, głównie literatury, tak czytamy. I według tradycji biblijnej słynął z mądrości Salomon. Właśnie to był takim jego wyznacznikiem. I czytamy też, że na lata jego panowania przypadła taka największa świetność monarchii hebrajskiej. To jakby taka największa prosperita w Izraelu była za czasów Salomona. Najlepiej się działo, że tak powiem. Jakby Żydzi też tak uważają, że jeśli chodzi o błogosławieństwo, o ten pokój, bo to był praktycznie czas pokoju, nie, mało wojen, mało tam przeciwników było, nie tak jak za czasów króla Dawida. Mieli taki odpoczynek, że tak powiem. I było błogosławieństwo, bogactwo po prostu. Bardzo dobrze się działo za czasów Salomona. I czytamy nawet takie słowa, które sam Bóg wypowiedział o Salomonie. To jest w drugiej Księdze Kronik, w pierwszym rozdziale, 11 wersecie, kiedy Bóg zapytał się, co by Salomon chciał, a Salomon powiedział, że chciałby mądrość mieć, żeby umieć zarządzać tym wszystkim, co otrzymał. I wtedy Bóg powiedział takie coś: ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł usądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem. Przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo, imienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą i mieć nie będą. To sam Bóg poświadcza. Te słowa Pana to nie są legendy. Mamy tu napisane konkretnie, że sam Bóg powiedział, że będzie miał mądrość i bogactwo i sławę, jakich nikt nie miał i nikt nie będzie miał. I tak samo jeszcze jedno czytamy w Księdze Królewskiej właśnie. Jest napisane, że tak król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. I cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości, jaką Pan włożył w jego serce. Tak jest napisane o Salomonie. Przynajmniej na początku. Ale sam Bóg potwierdza to, co słyszymy, że był najmądrzejszy ze wszystkich. A jednak Jezus mówi, że tu jest ktoś więcej niż Salomon. A tu takie słowa padły, że mądrość, wiedza, bogactwo, mienie, sława, takich, których nikt nie miał, nikt nie będzie miał. A Jezus jest większy niż Salomon, czytam. W tej historii też, kiedy królowa Saby przyszła do Salomona, czytamy pierwsze takie, co zanotowałem sobie w drugim wersecie. Przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu, co już wspomnieliśmy. Teraz jakby spojrzymy na tą samą historię, ale pod kątem Salomona, że tak powiem. I Salomon odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. I Jezus powiedział, że jest większy niż Salomon. I tym samym możemy powiedzieć, że o sobie powiedział, że mądrością przewyższa Salomona. Jest mądrzejszy niż nawet Salomon, który był najmądrzejszy wtedy. I każdy chciał go słuchać. czytaliśmy, że wszyscy chcieli przyjść, zobaczyć i posłuchać rzeczywiście tej mądrości, którą Pan włożył w jego serce. A Jezus jest większy, mądrzejszy niż Salomon, czytamy. Skoro On umiał odpowiedzieć na każde pytanie, to tym bardziej nasz Pan Jezus Chrystus jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. I tak sobie mówię, co to dla nas znaczy w sumie? Że Jezus może i odpowiada na nasze pytania. Skoro ona mogła zadawać pytania Salomonowi, to ty też możesz zadawać pytania Jezusowi. Bo masz kogoś większego niż Salomon, kogoś mądrzejszego nawet, kto jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Według swojej mądrości. Czasami, gdy pytamy Pana o coś, często odpowiedź jest taka, wiecie, dosyć taka, nie taka często, jakiej się spodziewamy, bo to nie jest sklep, gdzie przychodzisz i zamawiasz sobie, co chcesz. Jezus sam wie, co ma ci odpowiedzieć i w jaki sposób. Jezus odpowiada w różne sposoby też. Przez swoje słowo, w modlitwie możesz nawet usłyszeć głos Jezusa. Są ludzie, którzy słyszeli głos Pana. Możesz usłyszeć głos Jezusa przez innych braci i siostry w kościele, którzy przyjdą i powiedzą ci coś. Bo Jezus używa swojego kościoła. Możesz z kazalnictwem usłyszeć, możesz gdzieś usłyszeć jakieś słowo, jakieś zdanie i będziesz wiedział w sercu, że to Jezus tego używa i to jest ta odpowiedź dla ciebie. I to, czego doświadczyła ta królowa Saby, to może być także naszym doświadczeniem. To znaczy, że możesz Jezusa pytać. Możesz Jezusa pytać o różne sprawy w twoim życiu. Nawet wydaje mi się, że powinieneś.
Amen.
Bo jeśli mamy tak mądrego Pana przy sobie, to czemu nie skorzystać? Czemu miałbyś go nie pytać? Możesz pytać Jezusa, możesz rozmawiać z Nim o wszystkim, co masz na sercu. Jak królowa Saby, o czym mówiliśmy. I wierzę, że Jezus odpowiada. Prędzej czy później, w sposób, w jaki sam myśli, więc tak jak On chce, ale odpowiedź. Według mądrości, która jest większa niż Salomona. Drugi taki punkt. To w drugiej księdze właśnie Kronik, w tej historii czytamy coś takiego. A gdy królowa Saby poznała mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje, zwłaszcza zaś ofiarę całopalną, którą złożył w świątyni Pana, nie mogła wyjść z podziwu. Czytamy właśnie, że królowa nie mogła wyjść z podziwu. Nie tylko nad mądrością króla, ale także tym, co osiągnął w ogóle. Tym, co tam się działo. To wszystko wprawiało ją w ten zachwyt. I czytamy, że zobaczyła, co zbudował Salomon. Tu akurat wspomina o pałacu. Później w innych wersetach jest. Znaczy, czytamy, że widziała, jak złożył ofiarę w świątyni Pana, więc widziała też tą świątynię, która była uważana za cud świata wtedy, to, co było zbudowane. Nie widziała może tego w środku, bo jako poganka nie miała takiej możliwości, nie mogła wejść do świątyni. Mogła to zobaczyć gdzieś może z tego z daleka, albo z tego całego krużganka dla wszystkich, gdzie wszyscy mogli być, ale widziała to. I czytamy właśnie, że Salomon, on zbudował tą fizyczną, najwspanialszą świątynię dla Pana. Ale wiemy, że Jezus też powiedział o sobie, że jest kimś więcej niż świątynią, jak ostatnio rozmawialiśmy. Że Jezus jest więcej niż świątynią. Nawet tą, którą Salomon zbudował. Wiemy, że Jezus jest kimś więcej niż Salomon też. Cały czas to rozważamy. I wiemy, że Jezus zbudował świątynię wspanialszą od tej, którą zbudował Salomon. na którą tą świątynią też czytamy, jesteśmy my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa.
Tak.
Którzy jesteśmy zbudowani na tym fundamencie, na tym kamieniu węgielnym, którym Jezus jest, tak samo jesteśmy budowani w świątynię Bożą, bo Jezus mieszka w każdym z nas. Każdy z nas jest tym cząstką, kamieniem, jak rozważaliśmy ostatnio też. Jesteśmy świątynią Bożą. A ta świątynia jest wspanialsza niż ta, którą zbudował Salomon. Bo tamtej już nie ma. A ta, którą Jezus zbudował, już jest 2000 lat i widzę, że raczej nie zamierza wystąpić. Bo Jezus powiedział, że bramy piekielne mojego kościoła nie przymogą. Bramy Hadesu, jak jest tak naprawdę Jezus mówił w tym fragmencie, możemy powiedzieć, że Hades, to miejsce, gdzie jest śmierć, że śmierć mojego kościoła nie przymoże. Mój kościół nie umrze. Moi ludzie, którzy należą do mojego kościoła, nie umrą. Bo będą żyć, tak jak Jezus żyje, tak jak słyszeliśmy, że Jezus zmartwychwstał.
Tak.
Jego kościół też będzie zmartwychwstał. Każdy z nas wstanie w pewnym momencie, kiedy Jezus wróci. Będziemy razem z nim.
Amen.
Także bramy Hadesu, bramy śmierci, bramy piekielne nie są w stanie zatrzymać Kościoła Jezusa Chrystusa. Tej świątyni, która nie umrze na wieki, której nie zburzą. Bo to jest duchowa świątynia. Nie tylko fizyczny kawałek, który może fajnie wyglądać. I pięknie wyglądały te świątynie, czytamy, że uczniowie nawet się zachwycali. Chociaż tamta świątynia, którą oni się zachwycali, była gorsza niż ta Salomona. To o, jakie kamienie, jakie tu wszystko, jakie tu rzeźbienia. A Jezus mówił, że kamień na kamieniu nie zostanie z tego. I nie ma. Teraz jest inny czas. Czas panowania Jezusa w nas. Nowej świątyni. W której mieszka Duch Boży, Duch Chrystusa, tak czytamy. I ta świątynia nie jest tylko też w jednym miejscu, jak rozmawialiśmy, nie tylko w Jeruzalem. Tamta stała tylko w jednym miejscu, to też mówiliśmy, lecz w każdym z nas jest ta świątynia. Gdziekolwiek jesteś, tam Jezus jest. Tam Jezus mieszka. W Tobie. I pod względem duchowym ta świątynia jest wspanialsza niż ta, którą Salomon zbudował. Wiemy też, że tam, gdzie Jezus teraz jest, w niebie, tam w prawicy Ojca, tam też jest świątynia, bo czytamy o tym, że tam przyniósł Jezus swoją krew w tej prawdziwej jakby świątyni, która ta ziemska była tylko takim odbiciem, no, obrazem tej, która jest tam w niebiosach, ale to już inny temat. Ale wiemy, że ta świątynia Jezusa jest po prostu lepsza i większa niż ta, którą Salomon zbudował. Nie dość, że sam Jezus ją jest, to nas też włączył w tą świątynię. Czytamy dalej, że oprócz tych wielkich budowli, to królowa zobaczyła też inne rzeczy. I na przykład tu czytamy, że zobaczyła, jakie to były potrawy piękne na stole. Tak czytając to, to jakby zobaczyłem, że ten werset w ogóle to jest takim odbiciem fizycznym tego, co my teraz mamy w Jezusie tak duchowo. Bo ona widziała te potrawy, tak fizycznie. Natomiast Jezus nas zaopatruje w takie duchowe potrawy teraz. Ten nasz Król Jezus, większy niż Salomon, zaopatruje nas w duchowe potrawy. Możemy karmić się Jego Słowem, które czytamy, ale możemy się karmić Jego osobą. Możemy sami dzielić się między sobą tym, co przeżywamy z Jezusem, tak jak to robimy zresztą, i tym też się karmimy tymi duchowymi potrawami na stole Jezusa, że tak powiem. Taka moja interpretacja, nie wiem, czy tak można, ale wierzę, że taka jest prawda, że Jezus daje nam duchowe potrawy. Tak wspaniałe, że wspanialsze niż te, które Salomon miał. Jezus nawet powiedział, że nawet kwiaty są ładnie ubrane niż Salomon, a co dopiero Jezus.
No.
Że Jezus, to co daje te potrawy, są większe niż Salomona. Później czytamy, że zobaczyła stanowiska Jego dostojników i sprawność w usługiwaniu Jego sług. I wiecie, wierzę, że już teraz możemy dostrzec, dostrzec tak nawet fizycznie, że Jezus wywyższa ludzi, którzy są blisko Niego. Wiecie, nie chodzi mi, że to musi być zawsze fizyczne błogosławieństwo, że jakieś pieniądze, sława, nie wiadomo co. Tak naprawdę to w większości tak nie jest, bo często ludzie, którzy są naprawdę blisko Jezusa, którzy są prawdziwie duchowi, to często jest tak, że oni nic nie mają, w sumie można powiedzieć, więc to nie jest reguła. Jednym Jezus daje błogosławieństwo fizyczne, innym nie. To nie jest tak, że wszyscy mają tak i koniec, nie ma innego inaczej. Ale często widzimy właśnie to, nawet tak fizycznie, że Jezus błogosławi tym, którzy idą za Nim prawdziwie, którzy serce swoje powierzyli Jezusowi, którzy pragną Jego więcej, że Jezus im błogosławi, po prostu. I liczy się to duchowe błogosławieństwo bardziej niż to fizyczne, bo możesz mieć wszystko w sumie. Dużo ludzi ma na ziemi bogactwo, chwałę, sławę taką wśród ludzi, ale nie mają Jezusa. Więc cóż to jest tak naprawdę? Tak jak Salomon miał fizycznie, no to fizycznie fajnie, ale to się kiedyś skończy. I może nie wszystko jesteśmy w stanie ujrzeć tak naszymi fizycznymi oczami, ale to pokazuje nam, że ci, którzy idą za Jezusem właśnie są posłuszni, to w tej duchowej rzeczywistości zajmują wysokie stanowiska, są wywyższeni. Pisze, że tam są jego dostojnicy, ci słudzy, którzy mu usługiwali. Oni sprawnie to robili. Ona widziała, że to jest coś innego niż to, co u niej jest. Że ci ludzie, którzy są przy Salomonie, oni są inni. Tak samo napisała, że mają przepiękne stroje. Pięknie wyglądają. Może nie fizycznie, ale w duchowej rzeczywistości, jeśli idziesz za Panem, twoje serce jest oddane Jezusowi, wyglądasz pięknie, masz piękny strój. Bo sam Jezus ci go dał, sam Król ci go dał. W sumie tak się rozważaliśmy, ten strój jest od Pana. W sumie wszystko, co masz, jest od Jezusa. Nie ma nic, co masz, co byłoby nie od Niego. Także ci, którzy pragną być blisko Jezusa, będą wywyższeni. Nawet jeśli fizycznie nie teraz, to w przyszłości nadejdzie ten czas, kiedy Jezus wróci wyrządzić w swoim królestwie przez 1000 lat. I wtedy ty też będziesz tam. Jeśli będziesz rzeczywiście szedł za Jezusem prawdziwie, będziesz mu oddany, twoje serce będzie przy nim, to będziesz zajmować tą pozycję, będziesz dostojnikiem w królestwie Jezusa. Tym, którego teraz nie widzisz. Ale będzie tak. Jezus sam to obiecał. Powiedział, że ci, którzy wytrwają, którzy tam nie zaprą się jego imienia, będą razem z nim rządzić żelazną tą laską nad innymi, więc to jest aż takie niewyobrażalne. Nic nie jest w stanie tego sobie myśleć. Ja często tak myślę w taki sposób. Panie, ja tam nie chcę nikim rządzić, ja chcę po prostu sobie być tam gdzieś tam nawet, nie? To by mi wystarczyło. Tam nie potrzebuję tego wszystkiego. Ale Jezus chce to dać. On mówi, że to jest otwarte dla wszystkich tych, którzy wytrwają przy Nim. I obiecuję, że tak będzie. To nie jest jakaś tam niewiadoma, czy jakaś legenda, czy mit. To sam Jezus powiedział, że tak będzie. Może nie zawsze się nad tym zastanawiamy. Różne są poglądy na temat 1000-letniego królestwa, na temat powrotu Jezusa, czy jak to będzie wyglądało. Ale jedno wiemy, że Jezus obiecał, że ci, którzy wytrwają przy Nim, będą rządzić też. Będą mieli wysokie stanowiska, będą różne stanowiska. Nie każdy będzie miał to samo, czytamy. Jezus też mówił. No nie wszyscy, że nawet ci, którzy powiedział, najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż Jan Chrzciciel. Najmniejszy, znaczy, że są też więksi. Wierzą. Następna rzecz, którą zanotowałem, to zobaczyła tam napisane, właśnie to w tej Księdze Kronik jest napisane takie słowo, jest zwłaszcza ofiarą całopalną, którą złożył w świątyni Pana. Tym była zwłaszcza zachwycona, pełna podziwu, nie mogła wyjść z podziwu, zwłaszcza przez tą ofiarę całopalną. I co on tu pokazuje? skoro nawet Salomona ta ofiara była taka, że nie można było wyjść z podziwu tej ofiary jego. To i tak wiemy, że Jezus jest większy niż Salomon. Nawet pod tym kątem, pod tym względem, pod każdym względem. Tu też jest Jezus większy niż Salomon, bo Jezus złożył ofiarę większą niż wszystkie. Złożył taką ofiarę, że już nie trzeba żadnych więcej ofiar. Nie ma więcej ofiar, jest jedna ofiara, raz na zawsze Jezus ją złożył. Dlaczego ją złożył? Żebyśmy my mogli być z Nim, żebyśmy mogli z Nim żyć, żebyśmy mogli być przebaczeni i wiecznie z Nim byli.
Amen.
Zwłaszcza ta ofiara tak na niej zrobiła wrażenie. O ile tym bardziej na nas, czy robi wrażenie ofiara naszego Pana Jezusa. Często to wspominamy i dobrze, myślę. Dobrze, że przypominamy sobie, Jezus też dobrze ustanowił wieczerzę. Myśmy przypominali sobie często o tym. I żeby to nie przeszło do takiego, żeby to się nie stało dla nas pospolite, jak to czytamy w liście do Hebrajczyków. Żeby ta ofiara nie była czymś pospolitym dla nas. Tak jak dla tej królowej Saby właśnie. Nie mogła wyjść z podziwu. Zwłaszcza przez to. Tak samo Jezus mówimy, że zwłaszcza to jest jakby centrum służby Jezusa, to najważniejszy czyn Jezusa, że tak powiem. Wszystko to, co Jezus robił, jest bardzo ważne, ale ten ostateczny czyn jakby całe jego życie prowadziło do tego, że miał umrzeć za ciebie i za mnie. Żebyśmy mogli żyć rzeczywiście z Nim. Tu czytamy w tej świątyni, żebyśmy mogli dał nam to wszystko, to, że możemy być tymi dostojnikami w tej służbie Jego. Ci ludzie się cieszyli, nie? Zaraz to przeczytamy. I właśnie tak sobie też to mocno jakoś zwróciłem uwagę, czy sobie zdaję sprawę z wielkości ofiary naszego Pana. Że skoro nie można było wyjść z podziwu nad tamtą Salomona, bo pewnie złożył tam ileś krów, ile byków, ile tego. Jezus nie składał innych, tylko samego siebie. Więc gdyby ta królowa Saby zobaczyła Jezusa, to by chyba nie wstała z ziemi do końca życia.
Amen.
Skoro na Salomona tak się, tak się zachwycała. Czyli Jezus jest większy niż Salomon. A nad ofiarą naszego Pana Króla możemy się zachwycać przez wieczność i będziemy się zachwycać, bo będziemy z Nim przez wieczność.
Tak.
Będziemy z Nim. Kolejne, co właśnie ona zauważyła, to powiedziała, że szczęśliwi Twoi ludzie, ci Twoi słudzy, oni tam stoją obok Ciebie, którzy stale stoją przed Tobą, że mogą słuchać Twojej mądrości. Czytamy właśnie jeszcze raz, no, powiem, że ci ludzie, ona widzi. Ona widziała, że ci ludzie byli szczęśliwi, którzy byli przy Salomonie. Że mogli słuchać tej mądrości, tych słów, które Salomon wypowiadał. I ta królowa niestety nie miała takiej możliwości. Ona nie, właśnie jak już mówiliśmy, może raz tam była przez ten czas. Więcej może nie wróciła. Nawet z jej wypowiedzi można czuć taką trochę zazdrość wobec sług Salomona, mimo że była królową, że miała pewnie większe bogactwo, więcej wszystkiego niż ci słudzy, którzy tam byli. Ale tam jest takie właśnie słowo, że tak czuć, że szczęśliwi ci twoi żony zawsze, którzy stale stoją. Takie to zdanie, jakby takie przeciwieństwo tego, co ona, że ona nie mogła stale. Jezus jest większy niż Salomon, co to. Więc o ile bardziej szczęśliwi i błogosławieni jesteśmy my teraz, którzy mamy ten przywilej stać stale, zawsze w obecności naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa i słuchać Jego mądrości. I nie musimy daleko podróżować, tak jak ona. Nie musisz czekać 7 miesięcy na to, żeby paść na kolana i zawołać do Jezusa, bo On słyszy Cię nawet teraz. Bo jest blisko nas, mieszka w nas, jak już wspomnieliśmy, w Duchu swoim. razem z ojcem mieszkaniem w tobie. Także nie musisz daleko szukać. Blisko on jest. Bardzo nawet. Już bliżej się mnie da. Także, czy rzeczywiście czujesz się szczęśliwy z tego powodu?
No właśnie.
Czy doceniasz to? Że nie musisz jeździć specjalnie do proroków w Stanach Zjednoczonych, albo w Chinach, albo nie wiadomo gdzie tam, tysiące kilometrów, żeby usłyszeć słowo Jezusa dla ciebie, żeby doświadczyć Jezusa w twoim życiu. To już mówiliśmy też przy okazji tego, że Jezus jest większy niż świątynia, gdzie też nie każdy mógł sobie wchodzić, kiedy chciał. Właśnie znowu się pojawia ten sam motyw, czy rzeczywiście doceniasz i jesteś szczęśliwy z tego powodu, że masz ten przywilej być przy Jezusie cały czas. Że Jezus jest przy tobie cały czas. Są takie niby podstawowe rzeczy, które każdy wie. Ale rzeczywiście, jeśli Jezus nam otworzy oczy na to, to człowiek inaczej nie może niż nie być szczęśliwym z tego powodu, że ma to, co ma od Jezusa, że ma to wszystko, a nawet więcej niż to, co mieli ci przy Salomonie. I ostatnie też jeszcze, że tak powiem, to czytamy tam, że król Salomon podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i co sobie wyprosiła, oprócz tego, co jej podarował od siebie król Salomon. Ona dostała bardzo wiele, czytamy. No nie czytamy dokładnie, co to było i tak dalej, ale otrzymała to, o co prosiła i nawet jeszcze więcej. I to, co tak też tutaj Jezus mi pokazał, to wiemy, że nasz Pan błogosławi nam każdego dnia.
Amen.
Często właśnie tak wiemy. Wiemy w cudzysłowie. I tak wiadomo, każdy z nas zna słowo. Jak tak, wiecie, możemy też tak chodzić. Pan mnie błogosławi. Ale rzeczywiście, czy rzeczywiście Jezus rzeczywiście błogosławi? Możesz to zobaczyć w swoim życiu. Jeśli nawet coś nie dzieje się zawsze tak, jak by ci się wydawało, przechodzimy różne próby, znowu o tym mówimy, to jednak błogosławi. Czasem fizycznie, ale w większości tak prawdziwie duchowo błogosławi. Duchowo mamy dary od Jezusa. Nie, już nie mówię tylko o darach ducha, takich jak języki, prorokowanie, to wszystko też mamy od Jezusa, bo to wszystko zostało nam dane po tym, jak Jezus zmartwychwstał i wylał Ducha Świętego na wszystkich, którzy uwierzyli, tych uczniów, a także też na nas wierzy. Mamy to, co Jezus nam da. Jeśli Jezus uważa, że przydatny jest dla ciebie dar proroctwa, to będziesz to miał.
Amen.
Nawet Paweł mówi, że proście też o to. To znaczy, tak jak ona też prosiła różne rzeczy i on Salomon jej dał. Tak samo Jezus wierzy, że daje nam dobre dary, daje nam dobre rzeczy. Sam Pan o tym wspomniał. Powiedział, no, że który ojciec, jak dziecko go prosi o chleb, to da mu kamień. Tak? Więc wiemy, że Jezus błogosławi też w duchowy sposób. I wiemy, że Jezus jest większy niż Salomon. I jego dary są większe i wspanialsze niż te, które Salomon dał nawet dla królowej Saby. I my mamy takie dary, nie jak pieniądze, nie jak konkretne jakieś tam rzeczy, choć wierzę, że też Jezus daje nam to, jeśli jest nam to potrzebne i we właściwym czasie. To nasze dary i obietnice wykraczają poza ten czas. Poza to życie tak prawdziwie, bo nasze dary, te od Jezusa, które otrzymaliśmy, są wieczne, nieprzemijające dary. I możemy powiedzieć, że to nasz Pan Jezus Chrystus jest tym niewysłowionym darem, w którym zawarte jest wszystko inne.
Amen.
To Paweł wspomina, już nie pamiętam w którym miejscu, czy w Koryntian właśnie mówi, że dziękuję Bogu za ten niewysłowiony dar łaski. Jedno zdanie, taki jest jeden werset. Wierzę, że to Jezus jest tym niewysłowionym darem łaski. On dziękuję Bogu za Jezusa. Za ten dar, w którym wszystko inne się zawiera. Te wszystkie dary ducha, to wszystko, tego nie ma bez Jezusa. Prawdziwie to Jezus obdarowuje nas tym wszystkim. Więc możemy powiedzieć, że najważniejszym jest Jezus w tym. Nie tylko dar. Nie to, że to jest fajne, choć cieszymy się z tego, wierzę, bo to są dobre dary. Więc nie ma co się martwić, nie ma co się bać. Możemy się cieszyć. Widzimy, że tak jak Salomon właśnie posiadał wielką mądrość, podsumowując, to my mamy większego niż Salomon. My mamy Jezusa. I dzięki Bogu w Chrystusie Jezusie jesteśmy, takie jest napisane, że jesteśmy dzięki Bogu w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Jezus stał się dla nas mądrością od Boga. Większą niż Salomon, a który Bóg powiedział, że nie będzie takiego, który by miał więcej niż ty, większe bogactwo, większą chwałę. I w Izraelu nie było. Wierzę, że to pewnie miało odnośnie wszystkich królów Izraela. Ale widzimy, że Jezus ma więcej. Jezus jest większy niż Salomon. Jezus po pierwsze nie jest tylko człowiekiem. Jezus jest Bogiem w ciele. To wiemy i wierzymy w to, że Jezus jest Synem Bożym, a w Nim mamy życie, jak to czytamy. I tak samo to są dary. To, co przeczytaliśmy, ta mądrość od Boga, którą Jezus jest, to darem jest. On się stał dla nas sprawiedliwością też. To jest dar też. On ma sprawiedliwość. Sprawiedliwość Jezusa. Jezus cię usprawiedliwił w Nim. Masz uświęcenie. To też jest dar od Jezusa. To też w Jezusie jest. To Jezus się stał dla nas uświęceniem i odkupieniem. To są też wszystko dary. Takie, których nikt nie może mieć, jeśli Jezus mu tego nie da. I to są wieczne dary, które nas prowadzą do Niego. Jeszcze bardziej, w sumie Jezus nas, że tak powiem, zdatnia do tego, byśmy mogli bliżej Niego być. Bo daje wszystko, co jest nam potrzebne, jak to czytamy, do życia i pobożności. Także tak jak Salomon był uważany za wielkiego króla, o którym wspominają ludzie do tej pory, może legendy są różne na ten temat, tak? Wiemy, że ostatecznie i tak pogrążył się w bogochwalstwie. I nie wyszło przy Bogu Salomon. Mimo, że był taki mądry, mimo, że miał to wszystko, miał to bogactwo, to jednak skończył jak skończył. Ale my mamy lepszego króla, który w pełni wypełnił wolę Ojca i w niczym nie uchylił. To też czytamy. Przez to jest uwielbiony nasz Pan Jezus Chrystus i jest godzien wszelkiej chwały i czci. Teraz, gdy śpiewamy na chwałę Jego, gdy uwielbiamy te pieśni, czy w modlitwie, to uwielbiamy Jezusa. Bo jest godzien chwały i czci za to wszystko, co zrobił, za to wszystko, co ma, co dał. Tego jest tak dużo. I czytamy o Jezusie właśnie, że jest Królem Królów i Panem Panów. To nie jest wymyślone, to nie jest tylko w piosenkach. To Słowo Boże, Boże mówi. Tak nazywa Jezusa. I to możemy przeczytać w objawieniu Jana. Jest napisane też w 17 rozdziale, taki werset jest, że tam królowie i ci wszyscy, co źli, wszyscy będą walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów. A z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Pan jest, Jezus jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani, wybrani, wierni.
Tak.
Jeśli taki będziesz, to będziesz zwyciężysz razem z Barankiem. Czytałem w przyszłości, bo to się będzie działo. Z Panem, z Panów i Królem Królów, Jezusem. W objawieniu Jana 19 czytamy też jeszcze to samo, że Jezus, baranek na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Pan. Jezus Chrystus, większy niż Salomon. Większy niż Salomon. Że mamy większego Króla. Jezusa. I choć czasem możemy tak nie rozumieć jakby tego pojęcia Król. Nie żyjemy w takich czasach, żebyśmy mieli Króla, ale jakby przez to, co właśnie teraz rozważyliśmy, co czytaliśmy, możemy zobaczyć, kim jest Król, dobry Król, tym, którym był Salomon, i widzimy, że Jezus był większy niż Salomon i jest większy niż Salomon i zawsze będzie dla nas, jest większy. Także chwała Jezusowi. To chciałem, żebyśmy dzisiaj tak rozważyli i zobaczyli, kim Jezus dla nas jest. Że nie tylko świątynią, jest większy niż świątynia, ale jest większy niż największy król, jaki w Izraelu był. Pod kątem błogosławieństwa. Może Dawid jest uważany za takiego najlepszego z królów, ale wiemy też, że sam jest nazywany Dawidem. Więc nawet ten Dawid, to Jezus jest większy niż Dawid. Choć sam tak nie powiedział, ale widzimy przez objawienie w Słowie, które mówi tak o Jezusie, że Jezus jest tym prawdziwym Dawidem.
Tak.
Także powstajmy i oddajmy chwałę Jezusowi.